każdy, kto 2 kwietnia, czyli dziś, wziął udział w jedynym takim w Polsce białym marszu papieskim w Krakowie, w papieskim Krakowie, zapamięta ten marsz, bo było zimno, lało, a pomimo tego kilkadziesiąt tysięcy Polaków zebrało się razem i przeszło godnie i w wielkim namyśle w tym marszu. Potem uczestniczyło we mszy świętej w Bazylice Mariackiej.
Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam wraz z wami wszystkimi. Nie wstąpi duch twój. Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
Europa potrzebuje Polski. Kościół w Europie potrzebuje świadectwa wiary Polaków.
Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym.
Papież Jan Paweł II był dla nas ważną postacią. Dziękujemy mu, że był. Składamy mu hołd.
No, szczerze powiem, że jestem pod wrażeniem. Dużo ludzi, mimo pogody brzydkiej, cudownie.
I uczestniczymy wszyscy tutaj, aby uczcić pamięć wielkiego Polaka, wielkiego papieża, świętego Jana Pawła II oraz aby bronić jego dobrego imienia.
Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów.
Emisja reportażu Franciszkańska 3 w TVN-ie. Czy po tym reportażu zmieniła się pana ocena Jana Pawła II?
Ani na jotę. Ani na jotę. No, przypuszczam, że jeszcze tym bardziej wzmocniło moją jakby taką walkę o to, żeby nie zapominać o Janie Pawle.
U mnie w domu TVN nie istnieje.
Nie wstydźcie się krzyż. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa.
Takie wspomnienia budują coś nowego i czuć, że coś nowego się rodzi i budzi. Coś, co jeszcze trudno nazwać, ale co mówi nie politykom, co mówi nie hipokrytom, co mówi nie wszystkim tym, którzy grzeją się w nieswoim blasku. Ludzie chcą prawdy, sprawiedliwości i bycia razem. Chcą dobrych wartości i dziś to pokazali. I z tego powodu jestem szczęśliwy. Dzień dobry. Zaczęliśmy od marszu, który miał miejsce w niedzielę. Białego Marszu Papieskiego. I ze zdumieniem muszę państwu powiedzieć, że to było największe zgromadzenie publiczne w Krakowie od czasów Światowych Dni Młodzieży. powstało z potrzeby działania, z potrzeby serca, z potrzeby tego, że skrzyknęło się kilku ludzi i powiedziało sobie, tak, dłużej nie będzie. Ludzi dobrej woli jest więcej, ludzi, którzy mają otwarte serca, jest więcej i tylko chcemy ich zgromadzić. I chociaż lało, prało żabami, było zimno w tą niedzielę, to kilkadziesiąt tysięcy ludzi z całej Polski przeszło z krakowskich Błoń, przez Aleje, przez ulicę Karmelicką, Szewską na krakowski rynek. Tak jak przeszedł pamiętny Biały Marsz w 1981 roku, w maju, kiedy dowiedzieliśmy się o zamachu na papieża, naszego papieża, Jana Pawła II. Tą samą trasą przeszliśmy w deszczu, w chłodzie, staliśmy na krakowskim rynku pod Bazyliką Mariacką, uczestnicząc we mszy świętej. Rozdawanie samej komunii trwało ponad godzinę. I to wszystko jest piękne. I to wszystko uczestnicy marszu zapamiętają. A przyjechaliście z całej Polski i z zagranicy. Tylko ci, których spotkałem, mówili, że przyjechali z Niemiec, przyjechali z Belgii, przyjechali z Norwegii, ale przecież też przyjechaliście z najodleglejszych miejsc w Polsce. Nikt wam nie kazał. Przyjechaliście za własne pieniądze. Wymarzliście za własne pieniądze. Zmęczyliście się za własne pieniądze w niedzielę, kiedy mogliście leżeć w łóżkach i odpoczywać. I to jest piękne w Polakach. I tego nikt nie zgasi. Tyle o tym marszu i reperkusje oczywiście po tym marszu są takie, że pewien polityk, nie z Krakowa, postanowił zrobić marsz w Krakowie, czyli nam, krakowianom, urządzić życie. Oczywiście miał być najgłówniejszą postacią tego marszu. No i zrobił sobie marszyk z kilkuset osobami, a potem dzwoniąc do różnych mediów, starał się wyolbrzymić swój, powiedzmy to, sukces. Polityczek zrobił marszyk. I tyle. Zapamiętamy go z powodu pychy, ponieważ wielu polityków, których znam, i to z pierwszych stron gazet, poszło w tym marszu, w białym marszu, w naszym marszu, incognito, posłusznie, pokornie, nie eksponując ani swoich twarzy, ani swoich poglądów. Wielu polityków, także partii rządzącej, nie będę ich wymieniał, bo pewnie by sobie nie życzył. A ten jeden musiał zabłysnąć pychą. No i ukarało go, los go pokarał chyba brakiem pokory właśnie. Jest czas, drogi europośle, abyś się nad sobą zastanowił. To tak nawiasem mówiąc. To, że w mediach pokazywali właśnie tego pana i mówili o jego inicjatywie. No cóż, takie są media. Za czasów komuny, kiedy był Biały Marsz, też pokazywano garstkę ludzi, a szło ponad 500 000 wtedy. I też kłamano, i też te media manipulowały. A teraz cóż, telewizja pisowska pokazała prawdę pisowską, telewizja antypisowska pokazała prawdę antypisowską, a ja państwu mówię tak, jak było. A było właśnie tak. Przykro mi było też, że właściwie nie było gospodarza. Że właściwie te kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy przyjechali do Krakowa, spotkali się sami ze sobą. To była dla nich największa nagroda, ale o ile piękniej byłoby, gdyby gospodarz przemówił do nich. No ale w tym samym czasie odbywał się koncert, na którym byli wszyscy wielcy obecnej władzy. Muszę się ugryźć w język, bo mam taki już temperament, że powiem za dużo. A właściwie chcę wam podziękować, że jesteście tacy, jak jesteście. Rogaci, trudni często, ale odporni na propagandę mediów, odporni na urabianie. Macie swoje zdanie. I to jest najważniejsze. I właśnie ludzi, którzy mają swoje zdanie, najbardziej boi się każda władza. A władza, która boi się takich ludzi, przewróci się prędzej niż sama myśli. Być może, że już niedługo ją przewrócimy. Bo coś rośnie. Rośnie wielka energia i rośnie niezadowolenie
z tych, którzy usiłują bełtać w głowach i mówić, że to prawda. Niezadowolenie z kłamców, którzy posługują się bełkotem PR-owym zamiast normalną mową człowiek do człowieka. Ja postanowiłem mówić z Państwem tak, jak myślę, tak jak jest, nie bacząc na to, czy się komuś narażę, czy nie. Czy narażę się purpuratom, czy narażę się ministrom, czy narażę się komuś tam jeszcze, bo się komuś nie spodoba to, co robię i to, co mówię. Nieważne. Ja chcę z Wami rozmawiać, dopóki czuję z Wami łączność, dopóty to wszystko ma sens. Tyle o marszu. Dziękuję bardzo, że byliście. To naprawdę wielka rzecz. Wielka rzecz się nam udała. Następny taki marsz w sierpniu w Oświęcimiu i w Auschwitz. 12, 13 i 14 sierpnia. Sobota, niedziela i poniedziałek. Tam się spotkamy w Auschwitz i w Oświęcimiu. Przygotujemy dobry program. Program dobrego spotkania, bo czuję, że będziecie tłumnie, że będzie was bardzo wielu. I szczerze mówiąc, jestem wzruszony tym, że ciągle jesteście. Że ciągle się wam chce. Że nie dołączacie do tych, którzy zza firaneczki pozdrawiają. Którzy na fejsie popierają. Popieranie na fejsie, na Insta, na TikToku czy gdzieś tam nic nie znaczy. Prawdziwe poparcie i fizyczna obecność, uścisk dłoni, uśmiech, słowo. To naprawdę znaczy w świecie. Nie lajki, serduszka i kliki, i clickbaity. Nie, w takim świecie nie chcę żyć. I buntuję się przeciwko takiemu światowi, który jest nierealny. To jest bunt przeciwko narastającej nierealności. Wracamy do realności. Wracamy do bycia ze sobą. I właśnie ten marsz był okazją do tego, żebyśmy byli ze sobą. Kiedyś ściekał nam zimny deszcz po głowach, po twarzach, a my byliśmy uśmiechnięci i radośni. Bo coś dziwnego, jak u ludzi zwariowanych się w nas działo. Radość, która nas grzała i która dawała nam poczucie wspólnoty. Bądźmy razem. A teraz powiem wam, co się wydarzyło w tym tygodniu przedświątecznym, bo powinienem dać wam już trochę odpocząć. Powinienem włączyć, jak to mówią popularnie, na luz. A tu nie da się. Nie da się. Za dużo się dzieje. I dziś sprawię, że panowie z ABW będą mieli nieprzespane noce. No niestety, zepsuję wam święta. Funki, funkcjonariusze z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zepsuję wam święta, bo pokażę, jaką fuszerę odstawiacie. Jak tu mówicie, że walczycie z Rosją i jej wpływami, a tu wpuszczacie ruskiego oligarchę w sam środek Polski, do najbardziej strategicznych interesów energetycznych. Tak. Opowiem też o kilku innych rzeczach. Do dzieła. Na sam początek rzecz z gatunku książek Wolkoffa. Takich political fiction, które nie są wcale political fiction. Obiecałem Państwu kiedyś, że zajmę się bliżej Watykanem. Zrobiłem to w książce Tajemnica Spowiedzi. Bardzo dziękuję zresztą za te wszystkie opinie, które przychodzą, bo jestem nimi poruszony. Ale to dzieje się naprawdę. Od dłuższego czasu zastanawiałem się, skąd w papieżu Franciszku tyle wyrozumiałości wobec Władimira Władimirowicza Putina. Tyle usprawiedliwiania de facto tego, co robi Rosja na Ukrainie. I taki nowy trop podpowiedziały media. Zacznijmy od niewinnego artykułu na portalu New Europe. Artykuł nosi tytuł: czy w Rosji kiedykolwiek będzie wolność religijna? Zaczyna się niewinnie, musicie Państwo przyznać, ale zaraz wystrzeli strzelba, która wisi na ścianie. Więc autorem tego artykułu, tego tekstu jest niejaki Leonid Sewastianow. Leonid Sewastianow. Zapamiętajcie to nazwisko. Artykuł jest co prawda z 30 maja 2019 roku, ale warto go przeczytać. Sewastianow pisze: miałem szczęście, że Urodziłem się w rodzinie dysydenckich staroobrzędowców. Byli najbardziej prześladowaną grupą religijną w historii Rosji. Bardziej niż Żydzi, bardziej niż Arianie. Palono całe wsie staroobrzędowców. I tu Sebastianow opisuje w swoim tekście prześladowania, które sami też możecie przeczytać. I pisze o tym, jak nie dał się złamać, jak nigdy nie zdjął z szyi krzyża. Stara wiara to złożona struktura ideowo-społeczna. Jedna społeczność może akceptować hierarchię, podczas gdy druga nie. Wszystko to brzmi bardzo tajemniczo, a zaraz to Państwu wszystko wyjaśnię. Sebastianow urodził się i dorastał w Rostowie nad Donem i opisuje na przykład takie historie ze swojej wioski. Część naszych parafian opuściła nas, aby przyłączyć się do buddystów. Nie zareagowaliśmy. I teraz następuje już tekst współczesny. To jest Leonid Sebastianow. Leonid Sebastianow, już możemy odsłonić pierwszą kartę. Jest to prezydent Międzynarodowej Unii Starowierców. Międzynarodowa Unia Starowierców, zwanych także staroobrzędowcami. Zobaczcie, kto to jest. To na Wikipedii możecie spojrzeć. Jest to wyznanie powstałe na skutek rozłamu w cerkwi prawosławnej rosyjskiej w XVII wieku. Obrzędy staroobrzędowców są niemal tożsame ze obrzędami greckimi. Zakładają własne kolonie, ponieważ od dawna spodziewają się nadejścia na świat fizycznie antychrysta. Będzie to już objaw zbliżającego się końca. Staroobrzędowcy w to wierzą. Sebastianow jest prezydentem ich unii. Przez krótki czas, po 1905 roku, mieli być nieprześladowani. Wtedy car wydał taki edykt o wolności religijnej, ale to był tylko krótki czas. Przyszli bolszewicy, zaczęli ich prześladować ze zdwojoną siłą. W co wierzą staroobrzędowcy? W świętość ziemi ruskiej? Wierzą w to, że Moskwa to jest trzeci Rzym? I wierzą w to, że niedługo nadejdzie antychryst i będzie to najważniejsza oznaka zbliżającego się końca świata? Byli prześladowani. Kiedyś oceniano jeszcze na początku XX wieku, że jest ich 20 milionów, przede wszystkim w Rosji. W tej chwili jest ich może na całym świecie 3 miliony. 3 miliony staroobrzędowców są w Rosji, na Łotwie, na Litwie, na Ukrainie, w Rumunii, w Bułgarii i w Stanach Zjednoczonych. Prezydentem ich Unii, Międzynarodowej Unii Starowierców, ponieważ podzielili się na przeróżne sekty, w samej Wikipedii wyczytacie, że tych sekt jest ponad 10. Jest właśnie Leonid Sebastianow. I można zapytać, no dobra, po co pan opowiada tyle o tych staroobrzędowcach i Sebastianowie? Otóż mówię o tym dlatego, że okazuje się, że Leonid Sebastianow od wielu miesięcy ma bardzo wielki wpływ na papieża Franciszka i wręcz formuje jego myślenie o polityce wobec Rosji i wobec wojny na Ukrainie. A to myślenie jest takie, że papież jest bardzo skłonny do wybaczania Putinowi. To wpływ Sebastianowa. Tak podają też światowe media. I teraz najnowsze informacje, dla których przytoczyłem to całe podglebie, o którym Państwu powiedziałem, jest takie, że papież jest gotowy zorganizować rozmowy pokojowe pomiędzy Władimirem Władimirowiczem Putinem a panem Zełenskim pod swoimi auspicjami. I poinformował właśnie o tym nie kto inny, jak Leonid Sebastianow, przewodniczący Światowego Związku Staroobrzędowców. Co więcej, natychmiast w reakcji na enuncjację Sebastianowa, że papież jest skłonny zorganizować takie rozmowy pokojowe, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że to bardzo ciekawa inicjatywa, jesteśmy skłonni się tym poważnie zająć. Pieskow daje do zrozumienia nawet, że Putin jest skłonny rozmawiać z papieżem na ten temat i odpowiedzieć mu pozytywnie. Ciekawe. Będziemy przyglądać się temu, tej sytuacji, bo jest to naprawdę sytuacja jak z powieści Władimira Wolkowa Gość papieża. Swoją drogą, kiedyś opowiem Państwu, ja wiem, że wiele zapowiadam, że kiedyś opowiem, nie wracam, ale tu przy tej sytuacji opowiem Państwu o aferze Banco Ambrosiano, kardynała Marcin Kusa, Roberto Calviego, bo to się wydarzyło. I o tym też trzeba mówić. Banco Vaticano, Banco Ambrosiano i wszystkie te przepływy finansowe. O tym trzeba mówić. Bo Kościół i papież muszą być jak żona Cezara, poza podejrzeniem. I są. Ale zanim o tym, to na razie o kimś, kogo nazwałem Rasputinem papieża. Może nadmiarowo, może zbyt sensacyjnie. Ale sami Państwo ocencie, kim jest tajemniczy Leonid Sewastianow, prezydent Unii Staroobrzędowców. Teraz wróćmy na chwilę na ziemię, ale wcale mniej spiskowo nie będzie. Otóż już 27 lutego 2022 roku prezydent Morawiecki premier Morawiecki, już taki mam szacunek do tego pana Morawieckiego, że go sprezydentowałem. Nie, prezydentem ciągle jest, wiecie Państwo, kto, a premierem Morawiecki. Więc premier Morawiecki wraz z premierami Ukrainy, oczywiście, Litwy, Łotwy, Czech, Słowacji, Estonii i Mołdawii wystosowali wspólny list do spółek Big Tech. Ten list nie bardzo był nagłośniony, więc warto o nim powiedzieć więcej, tym bardziej, że ostatnio nagłaśniają go portale związane raczej z techniką i z wydarzeniami w internecie. Dlaczego? Ponieważ ten list nosi pozory troski o nieprzepuszczanie ruskiej propagandy. Nosi pozory troski o nas, obywateli, żebyśmy nie byli okłamywani i żebyśmy byli dobrze informowani. Ale ja wyczuwam w tym liście niebezpieczne nuty. Nuty zmierzające do cenzury. Moim zdaniem list, który wystosowali premierzy tych wszystkich krajów z naszym Morawieckim na czele, to list wzywający do cenzury pod płaszczykiem wojny na Ukrainie. Jak ta cenzura wygląda? Spójrzcie Państwo, tu jest zdjęcie, które zamieściłem na Facebooku. Zdjęcie z 2015 roku z Sultan Abdullah, czyli z ówczesnej linii frontu z państwem islamskim. Tam akurat był oddział Barzan, kurdyjski oddział Barzan, który walczył z państwem islamskim. My byliśmy tam i dałem takie zdjęcie, które przypomniał mi zresztą Facebook. Co się okazało? Facebook ukarał mnie zawieszeniem 5 czy 6 różnych możliwości aktywności za propagowanie terroryzmu. Wymyślilibyście Państwo coś takiego? To może jest właśnie odzew na ten list. Spójrzcie Państwo na to zdjęcie i domyślcie się, skąd się wzięło Facebookowi podejrzenie, że propaguje terroryzm, jak całe życie opowiadam Państwu o terroryzmie i de facto walczę z terroryzmem. Ale to jest przejaw tej nowej cenzury. Tu spółka Meta tak wprowadziła cenzurę. Wracam do listu premierów. Cóż tam jest? Wzywają firmy Big Tech do walki z dezinformacją i wskazują na pomocne dla wspólnej sprawy działania ze strony platform internetowych. Premierzy. Co piszą w tym liście? Platformy technologiczne stały się wirtualnymi polami bitwy. I dalej cytat. Potentaci technologiczni winni podjąć kroki w celu zapewnienia, że prowadzone przez nich platformy nie są wykorzystywane do siania propagandy lub dezinformacji. Co jest propagandą i dezinformacją? Moje dopowiedzenie. Oczywiście ocenią niezależni, anonimowi weryfikatorzy. Prawda? Wiecie Państwo, czym to pachnie? Bo zapewne nie jeden z Was już doświadczył tego na swojej skórze. Cytat dalej. Spółki Big Tech powinny zacieśnić współpracę z szerokim gronem zainteresowanych stron, takich jak, uwaga, rządy, społeczeństwa obywatelskie, eksperci. O pewnym ekspercie Wiecie, już spodziewacie się, znowu moje dopowiedzenie, Pyrciu, to się zaraz nasłuchacie. Zawsze musi być odcinek Pyrciologii stosowanej, a to później. Eksperci, środowiska akademickie, te środowiska to na przykład Magdalena Środa, albo pani Piątek, albo ktoś tam jeszcze inny. Niezależne media, no takie jak TVP i TVN, prawda? I podmioty sprawdzające fakty. A, czyli samozwańczy fakt checkerzy. To kolejna forma cenzury. A także te spółki Big Tech powinny zwiększyć swoje zaangażowanie w tym zakresie. I teraz ja pytam, stosując stary chwyt filozoficzny, stary dylemat. Kto pilnuje strażników? Tu tkwi. Tu kot jest pogrzebany. O, kot Schrödingera. Dobrze. Cytat dalej z tego samego pisma premierów, zainicjowanego przez Mateusza Morawieckiego. Żebyście Państwo wiedzieli, skąd się wziął ten człowiek. Platformy internetowe powinny podjąć konkretne środki, aby zapobiec wykorzystywaniu oferowanych przez nie usług jako narzędzi do realizowania szkodliwych działań. Znowu moja dopowiedź. Kto będzie oceniał, co jest szkodliwym, a co nieszkodliwym działaniem? Na przykład dla Morawieckiego szkodliwym jest ujawnianie jego błędów i krytykowanie go, prawda? Więc natychmiast powinien być zamknięty przez Big Tech. Tak? Wracam do cytowania tego dziwnego pisma. Obejmuje to na przykład odmowę przyjmowania płatności od osób, które zostały ukarane za działania przeciwko demokracji i prawom człowieka. Przeciwko demokracji i prawom człowieka. Za działania przeciwko demokracji i prawom człowieka za czasów komuny zamykano ludzi do więzień. Bo działali przeciwko demokracji ludowej i socjalistycznym prawom człowieka. Tak, panie Morawiecki? Do tego dążycie? Giganci sektora Big Tech mają możliwości niezbędne do tego, by stać się ważnymi sojusznikami w naszych wspólnych wysiłkach. Tak piszą premierzy i oczywiście Meta pana Zuckerberga oświadczyła natychmiast, że rozszerzyła swoje możliwości sprawdzania faktów w całej Europie Wschodniej. A więc już za to zdjęcie na przykład zostałem puknięty w głowę. Podoba się Państwu to, co robi pan premier Morawiecki? Widocznie nie ma dużo czasu, bo jeszcze takie apele stosuje do firm Big Tech. A ten zadziwiający sojusz pomiędzy premierami i Big Techem to też budzi zastanowienie. No dobrze, skoro jesteśmy w Polsce, to zostawiam Państwu do przemyślenia na święta. Kwestia naszej wolności. Czy powinniśmy się godzić na to, żeby w naszym imieniu premierzy występowali i określali, co wolno, a co nie wolno w sferze wolności wypowiedzi? Czy nie jest to łamanie konstytucyjnej zasady wolności słowa? O łamaniu konstytucji RP powiem dzisiaj jeszcze raz wyraźnie. Pokażę Państwu, jak jest łamana konstytucja, jeżeli chodzi o dostęp do mieszkań. Ale tu, moim zdaniem, pan premier posuwa się zbyt daleko. Nie jestem Łotyszem, Mołdawianinem czy kim innym, żeby krytykować tamtych premierów, ale jestem Polakiem i krytykuję Morawieckiego, który niestety coraz bardziej jest czerwony, a czerwony premier na czele nominalnie rządu Zjednoczonej Prawicy to nie wygląda najlepiej. Co się w Polsce wśród czerwonych jeszcze nosi? Ano nosi się na przykład najnowszy projekt pani Agnieszki Holland. Pułkownikówna Holland wymyśliła nowy film. Zapewne natychmiast posypią jej pieniędzy i pan minister Gliński i Polski Instytut Sztuki Filmowej. No bo jak pani mistrzyni Agnieszce? Pani mistrzyni Agnieszka Holland zamarzyła sobie zrobić film o migrantach, ale nie tych, o których opowiadałem w Świętych z Doliny Niniwy. O prawdziwych ofiarach państwa islamskiego, o prawdziwych ofiarach prześladowań. Nie. Prześladuje się film Święci z Doliny Niniwy. Spróbujcie go obejrzeć, zobaczycie, ile jest ograniczeń. To nie o tym chce zrobić film pani Agnieszka Holland. Pani Agnieszka Holland chce zrobić film o Ibrahimie, który płynął przez 6 dni rzeką. I o wielu Mehmetach, którzy ganiają za dzierlatkami po polskich wsiach przygranicznych. O nich chcę zrobić film, o ich cierpieniach. Będzie to ciasteczko filmowe, będzie robiła córka pułkownika Holanda, towarzysza pułkownika Holanda, wraz ze swoją siostrzenicą Gabrielą Łazarkiewicz i pisarzem jakimś, Michałem Pisiukiem. Pisiuk. Z Pisiukiem będzie robił. Pytanie, ile jest już sypnął pan minister Gliński i cała reszta. Wspaniały film, prawda? Będzie można pójść na to jak na komedię. I obejrzeć, co znowu uknociło się w umyśle naszej wspaniałej filmowczyni. Filmowiec? Nie wiem, jak to nazwać. Te feminatywy mi nie wychodzą zupełnie. No dobra, a teraz musimy wziąć byka za rogi i dalej siedzimy w Polsce i opowiem Państwu coś dosyć bulwersującego. Oto jak działa nasz rząd. Ukazuje się projekt przygotowany przez prezesa Rady Ministrów, projekt ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. No niby niewinna rzecz. Zobaczcie sami, tu jest ten projekt. I tam, w tym projekcie, szczególną moją uwagę zwróciły strony 25 i 26. Mówią one o tym, że na terytorium Polski będą te kredyty dwuprocentowe, czyli dofinansowywane przez państwo. Żeby państwo dobrze zrozumieli, nie ma kredytów dwuprocentowych. Bank musi zarobić swoje, a więc resztę dopłaci państwo, a ponieważ państwo nie ma własnych pieniędzy, dopłaci z pana kieszeni, pani i moich. I co z tego wynika? Zestawiłem to, co jest na stronach 25-26. Z artykułem 75 Konstytucji, obowiązującej ciągle Konstytucji RP, którą rząd łamie. I okazuje się, że w tym akurat punkcie znowu rząd złamał Konstytucję. Dlaczego? Punkt ten brzmi tak. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb niektórych obywateli RP. W szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działalność obywateli zmierzającą do uzyskania własnego mieszkania. Jest to przepis konstytucji mówiący o ochronie lokatorów i polityce zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Mam tutaj na laptopie to wyszczególnione, żeby Państwu precyzyjnie powiedzieć. A więc tak, rodzinny kredyt mieszkaniowy i bezpieczny kredyt dwuprocentowy mogą zostać udzielone kredytobiorcy. 1. Prowadzącemu gospodarstwo domowe, a na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, albo poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiada obywatelstwo polskie, albo, i uwaga, tu jest złamanie konstytucji, albo nie posiada obywatelstwa polskiego i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z osobą posiadającą takie obywatelstwo. A kredyt ten jest mu udzielany wspólnie z tą osobą. Czyli wystarczy znaleźć osobę posiadającą obywatelstwo polskie, żeby złożyć oświadczenie, że się prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z tą osobą i otrzymać kredyt dotowany przez państwo, oprocentowany na 2%. Cytowany przepis ustawy, przekazany już do Sejmu, do pani marszałek Witek przez premiera Morawieckiego, cytowany przepis ustawy wskazuje, że aby ubiegać się o kredyt, tak zwane 2%, czyli finansowany przez państwo polskie, wystarczy wykazać prowadzenie gospodarstwa domowego w Polsce, niezależnie od obywatelstwa. Lub należy wykazać, że choć również można nie żyć w Polsce, można na przykład na stałe mieszkać w Rosji albo na Ukrainie, mieć polskie obywatelstwo albo nie mieć. I także można starać się o kredyt dwuprocentowy. To dobre jest dla tych, którzy chcieliby wrócić z emigracji. I ostatni przypadek. Można nie mieszkać w Polsce, można prowadzić gospodarstwo domowe z cudzoziemcem, nie musi to być małżeństwo. I ten cudzoziemiec może starać się o kredyt dwuprocentowy. Podsumowując, ustawa wykracza poza konstytucję, ponieważ z podatków płaconych w Polsce w finansuje kredyty mieszkaniowe nieobywatelskie, zarówno dla mieszkających w Polsce, jak i nie mieszkających w Polsce. I najważniejsze, kredyt 2% to dofinansowanie dla banków. Pieniądze będą płynąć ze Skarbu Państwa wprost do banków. Można założyć, że jak bank będzie udzielał kredytu na 20%, to Polska zapłaci bankowi 18%, bo punkt 9 dodaje się punkt 9a i 9b w brzmieniu. Stopie oprocentowania kredytu 9a należy przez to rozumieć stopę oprocentowania kredytu uwzględniającą marżę. A więc, mówiąc krótko, bank będzie cały czas zarabiał. Bank jest wygrany w tej sprawie. A rząd polski dopłaca bankowi, niezależnie od tego, czy udziela kredytu obywatelowi, czy nieobywatelowi. To, jak wyłudzane są świadczenia socjalne w Szczecinie, świadczenia socjalne w Przemyślu. Mówił o tym prezydent Przemyśla. Nawet w wywiadzie dla Ludożercy u nas na kanale Gadowski TV. Powszechne wyłudzanie świadczeń socjalnych przez osoby przyjeżdżające tylko na chwilę do Polski. Tak teraz będą wyłudzane kredyty 2%. Przy oczywistym złamaniu paragrafu 75 polskiej konstytucji, na straży której ma stać prezydent RP. Jeżeli prezydent podpisze tą ustawę, to po pierwsze narazi nas na grabież ze strony banków, ponieważ państwo obligatoryjnie będzie dopłacać do tych kredytów, a po drugie narazi nas na masowe wyłudzanie przez cudzoziemców tych świadczeń. Na bardzo wątpliwych podstawach. I teraz, żeby nie być gołosłownym, proszę zobaczyć na portal, który doradza Ukraińcom. Pani Tetiana Szarapowa napisała cały poradnik, jak otrzymać tanie kredyty mieszkaniowe dla obcokrajowców w Polsce. Zestawcie to sobie ze złamaniem konstytucji i z przygotowaniem tak niechlujnego projektu, celowo niechlujnego, żeby można było znowu wyłudzać pieniądze od państwa. Można powiedzieć, co pana to obchodzi? Przecież to nie pana pieniądze. Nie, to moje pieniądze. To są polskie pieniądze. Polskie publiczne pieniądze są moje, nasze i mamy się o nie troszczyć. Dość wyłudzania pieniędzy od polskiego państwa. Tym bardziej, że szykują się nam następne kwiatki. Na przykład o taki kwiatek. Polska chce przekazać 20 samolotów MIG-ów Ukrainie. Słowacja chce przekazać 13. Tylko, że Słowacja dostanie za to refundację z Unii Europejskiej, a my dostaniemy figę. Oto fakt. Takie interesy robi pan Morawiecki z tym rządem. Gdyby rządziła opozycja, byłoby jeszcze gorzej. Bo nawet byśmy o tym nie wiedzieli. Ci przynajmniej czasami o czymś informują. Ale jaka jest wdzięczność za przekazanie tych samolotów za free? Ano taka, że Jurij Ignat, rzecznik ukraińskich sił powietrznych, zobaczcie sami, powiedział: to są przestarzałe myśliwce czwartej generacji. Ukraina potrzebuje nieco innych samolotów. Podobno darowanemu koniowi w zęby się nie patrzy. Ale Ukraińcy się zrobili tacy kapryśni. Tymczasem szykuje się nam nowy podatek. Zobaczcie, od 1 stycznia 2027 roku ma wejść podatek od gospodarstw domowych, które ogrzewają się za pomocą paliw kopalnych. A więc nie tylko węgla, ale także gazu. Ma być nowy podatek. Jest to oczywiście związane z systemem ETS2, który działa w Unii Europejskiej. Jakie są przepisy? Nawet mnie nie pytajcie, bo ja po prostu już bym chętnie zwrócił treść żołądkową na to całe prawo unijne, bo ono jest już nie do pojęcia. No ale będziemy płacić. Będziemy płacić za to też, za emisję CO2. Już mówiłem państwu kiedyś dawno o całej aferze związanej z Blue Connect i handlem uprawnieniami do emisji CO2. Tam pewien sprytny, mieszkający w Polsce biznesmen był głównym autorem tej afery. A tu mamy system handlu uprawnieniami do emisji CO2, który wymusza, ETS2, który wymusza nowy podatek, który będziemy płacić. Ile tych podatków jest? No i wreszcie, proszę Państwa, kończąc te sprawy aferalno-ukraińsko-polskie, mam najlepszy kwiatek, który sprawi, że panowie z ABW poczują ciepełko z tyłu. Z tyłu. Dlaczego? Pamiętacie Państwo, jak powiedziałem Państwu o firmie Balthem i o tym, że akcje tej firmy kupił z jednej strony syn jednego kiedyś z głównych oskarżonych w aferze paliwowej z firmy BGM, a z drugiej strony firma związana z Wiktorem Łukaszenką, synem Aleksandra Łukaszenki. Nasza ABW jest tak skupiona na działaniach ochrony bezpieczeństwa Polski, że o firmie Balthem musiałem mówić przez niemal 2 miesiące, uparcie co tydzień, żeby okazało się, że wzięli pod nadzór Balthem. Co z tego wynika, nie wiem, ale ABW wzięło pod nadzór. To teraz mam kolejną robotę dla ABW. Wy już się dzielicie świątecznym jajeczkiem, podsłuchujecie mnie i paru jeszcze innych, a tu macie. Dmytro Firtasz. Człowiek, o którym opowiadałem w filmie Gra o gaz, o aferze gazowej, największej aferze nierozliczonej w Polsce. Mówiłem wtedy o Semionie Mogilewiczu, najbardziej poszukiwanym mafiozie, bandycie, gangsterze, który handlował z polskim rządem gazem, a podpisywał te umowy nie kto inny, tylko Leszek Miller. Ten sam, który teraz wygrzewa się na europosadzie, jako europoseł. Człowiek, który powinien siedzieć w kryminale. Między innymi za podpisanie umowy gazowej, w której partnerem dla polskiego rządu był Ural Transgaz, założony na bezrobotną aktorkę z Rumunii i dwóch jakichś innych figurantów pod Budapesztem. Założył to Semion Mogilewicz. Brainy Don, nazywany tak przez FBI i poszukiwany na całym świecie. I facet, który był poszukiwany na całym świecie, założył spółkę, która dostarczała gaz do Polski na mocy umowy z polskim rządem. Towarzysza Leszka Millera, czerwonego. Który ma się bardzo dobrze. Nigdy nie siedział w areszcie nawet. Nie, raz siedział we Francji. Ale to z powodu tego, że się nadużył alkoholowo. Więc tym razem, panie Miller, będzie pan miał cieplej troszeczkę też pod paskiem, a jednocześnie powinni się poczuć zaniepokojeni pan Waldemar Pawlak i tajny współpracownik służb specjalnych Władimir Cimoszewicz. Dlaczego? Ano, posłuchajcie. Dmytro Firtasz, najbliższy współpracownik kiedyś Mogilewicza, a na pewno najbliższy współpracownik Rosjan, kupił sobie kamienicę w Warszawie, w centrum Warszawy, po nieboszczyku Aleksandrze Gudzowatym. Kamienicę, która ma zresztą długie przejścia, tam inni zaangażowani byli też aktorzy ze sprawy paliwowej, moi starzy znajomi, między innymi pewien wysoki urzędnik rafinerii Trzebinia i paru innych, ale to Dmytro Firtasz kupił sobie kamienicę po Gudzowatym, założył w Polsce spółkę, w niedługim czasie ujawnię też, kto jest przedstawicielem tej spółki w Polsce, ale tak dawkujmy gierojom z ABW, żeby mogli przełknąć te informacje. Więc Dmytro Firtasz założył spółkę w Polsce, ma kamienicę w Warszawie i co? Chce dostarczać amerykański gaz przez Polskę na Ukrainę. Dmytro Firtasz, człowiek Moskwy na Ukrainie, oligarcha skompromitowany współpracą z Semionem Mogilewiczem, który ma na sumieniu mnóstwo spraw, a przede wszystkim jest poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Ciągle poszukiwany. Nawet był w tej sprawie aresztowany w Wiedniu i tylko dlatego, że płacił pieniądze byłemu ministrowi spraw wewnętrznych Austrii, udało się uniknąć ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Ekstradycji Firtasza. Tu jest kawałek filmu poświęcony Firtaszowi. Film jest z początku 2000 lat. Kiedy śledziłem Mogilewicza i wpadłem też na trop w Kijowie Dmytro Firtasza. Ale Dmytro Firtasz zrobił dużo więcej. Spójrzcie na fragment filmu, żeby poczuć atmosferę.
Ukrywając się w Kijowie, Mogilewicz poznaje Dmytro F. Oficjalnie F jest szanowanym biznesmenem, znanym m.in. jako właściciel koszykarskiego klubu BK Kijów. Z czasem to właśnie Dmytro F. stał się nieformalnym przedstawicielem interesów Mogilewicza.
Tak, to film, który zrobiłem razem z Przemkiem Wojciechowskim i pojeździliśmy trochę po świecie za Mogilewiczem, łapiąc m.in. Firtasza. Ale Firtasz potem ma jeszcze ciekawą historię. Zresztą to historia, o której też Kwaśniewski powinien dużo wiedzieć. Nie wiem, czy będzie chciał się dzielić tą wiedzą. Dmytro Firtasz, jeden z założycieli Rosukr Energo. Jak wybuchła afera Ural Transgazu, już było wstyd handlować z bandziorem Mogilewiczem, to założono nieprzejrzystą spółkę Ural Transgaz, w której Dmytro Firtasz odgrywał jedną z głównych ról. Rosukr Energo odpowiadał za dostawę gazu na Ukrainę i szantażował ukraiński rząd tymi cenami przez długi czas. Sam Dmytro Firtasz wszedł już po aferze gazowej z Euraltransgazem i Mogilewiczem, wszedł w układ z Gazpromem. Stało się to, gdy szefem Gazpromu przestał być Rem Wiachiryjew, promotor Pięknej Julii i jej firmy Itera, Julii Tymoszenko, bo tam każdy ma pieniądze znaczone i brudne i często z Moskwy. Tak. Ale przestał być Rem Wiachiryjew, który zresztą przyjaźnił się z Gudzowatym też. Przestał być szefem, a został szefem przedstawiciel KGB-owców z Petersburga, niejaki Aleksiej Miller. I wtedy, jak Aleksiej Miller został szefem Gazpromu, to w układ z nim wszedł Dmytro Firtasz. Moim zdaniem Firtasz do dziś jest kontrolowany przez rosyjskie służby specjalne. Działał w imieniu Gazpromu, działał na Węgrzech, w Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii i był takim królikiem doświadczalnym Gazpromu na Zachodzie, czyli przez Dmytro Firtasza próbowano różne rozwiązania prawne, które doprowadziły do powstania Nord Streamu i Turkish Streamu AG. Za czasów Janukowycza na Ukrainie Dmytro Firtasz założył Agencję Modernizacji Ukrainy. W składzie tej agencji byli m.in. Włodzimierz Cimoszewicz i Waldemar Pawlak. Panowie, wyprzecie się? Coś tutaj nieprecyzyjnie mówię? Cimoszewicz jest teraz europosłem. Nie warto by zbadać wpływów rosyjskiej agentury tam w Europarlamencie. Ciekawe to było. Firtasz, jak powiedziałem, już jest poszukiwany w Stanach Zjednoczonych. Nie doszło do ekstradycji. W Niemczech Firtasz współdziałał między innymi z agentką Stasi, niejaką Christine Wilkening. Czyli powiązania też, a to proste, bo Putin działał w NRD i tam pozostawił całą swoją grupę, a więc Firtasz mógł się posłużyć Christiną Wilkening. W 2014 został zatrzymany na wniosek USA w Wiedniu. Kaucję za niego w wysokości 125 milionów euro zapłacił bliski Kremlowi dziś oligarcha Wasilij Anisimow. Firtasz, mimo że poniósł straty, o których zaraz powiem, w czasie wojny na Ukrainie, ciągle jest królem nawozów sztucznych na Ukrainie. Miał tam 4 zakłady. I w tej dziedzinie współpracował z innym bliskim przyjacielem Putina, trenerem judo Putina, Arkadijem Rotenbergiem. Ma też firmę handlującą tytanem. Kontrolował kombinat tytanowo-magnezowy. Zaporoski kombinat tytanowo-magnezowy. W biznesie bankowym współdziała z Walerijem Choroszkowskim z Sberbank. I tworzy taką grupę na Ukrainie, którą państwo, jak podam nazwiska, to łatwo rozszyfrujecie, bo jeden z nich, Jurij Bojko, był nawet kandydatem przedstawianym przez Putina zaraz na początku inwazji na Ukrainę jako premier polubownego rządu, czyli takiego marionetkowego rządu rosyjskiego na Ukrainie. Jurij Bojko dalej działa. To ciekawa wojna, że dalej działa Dmytro Firtasz, dalej działa Bojko, ale inne nazwiska, wszystkie nazwiska z kręgu Firtasza są takie. Iwan Fursin, od dawna zaangażowany w machlojki gazowe, w naftohazie między innymi. Oleksander Onyszczenko, Julii Bojko, Sierhij Lewoczkin i Walerii Choroszkowski. To ciekawa siatka nazwisk. Wszystkie łączą się z Moskwą. Firtasz miał także wpływ na popularną telewizję informacyjną 112 oraz na kombinat telewizyjny Inter na Ukrainie. W wyniku wojny Firtasz ma uszkodzoną fabrykę nawozów sztucznych Azot w okupowanym przez Rosjan Siewierodoniecku. Tam stracił 69 milionów dolarów ponoć. Oraz stracił 20 regionalnych spółek dystrybucji gazu, które przejął Naftohaz. Czyli dystrybuował do niedawna jeszcze gaz na Ukrainie. Na Ukrainie tracą też Kołomojski i Achmetow. I to tracą miliardy. Firtasz, Bojko, Kołomojski, Achmetow, zięć Kuczmy. Wszyscy ci ludzie działają. Wielu z nich dawało pieniądze polskim politykom. I teraz pytanie za 100 punktów do ABW. Kto wprowadził Dmytro Firtasza do Polski? Kto pozwolił na zakup kamienicy przez Firtasza w Warszawie? Kamienicy po Gudzowatym? A więc ślad jest prosty. I kto pozwolił na założenie tu spółki, która składa ofertę polskiemu rządowi na sprzedaż gazu LNG, amerykańskiego gazu LNG przez Polskę na Ukrainę? Jakiego wygibasu dokona Dmytro Firtasz, żeby będąc poszukiwanym przez wymiar sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych handlować amerykańskim gazem przez Polskę na Ukrainę? Widzicie Państwo, jak to wszystko działa? Jak pieniążki lecą? Jak to wszystko jest załatwiane, a nas się tu epatuje jakimiś tanimi informacjami, filmikami i propagandą. Odpowiedzcie, panowie z ABW, gdzie byliście, jak Firtasz montował swoją nową inicjatywę w Polsce? Palnęło? Tak miało, przed świętami. Ach, żeby tych afer jeszcze było mało, to mamy najnowsze doniesienia dotyczące Europejskiej Partii Ludowej, na czele której w latach 2019-2022 stał nie kto inny jak nasz gdański Donald Tusk. I właśnie belgijska policja weszła do siedziby Europejskiej Partii Ludowej w Brukseli, skonfiskowała komputery i ma to związek z nieprawidłowościami finansowymi zarejestrowanymi w Niemczech. Kto należy do Europejskiej Partii Ludowej? Kto tam robił dziwne machloje, że nawet już belgijska policja nie wytrzymała. Śledztwo się rozwija, Ave Maria. Będziemy się temu przyglądać. Panie Tusk, czyste rączki jak zwykle, co? Szukam jakiejś informacji, która byłaby pocieszająca, ale znowu na Ukrainę wlazłem i nie ma pocieszającej. Zobaczcie Państwo, właśnie w Kijowie wizytę złożył minister gospodarki i energetyki Niemiec. Bardzo sprytny i zaradny Robert Habeck z Partii Zielonych, lider Partii Zielonych, ale pracowity człowiek. I co zrobił? Przede wszystkim wziął ze sobą Siegfrieda Rüsswurma, szefa Federacji Przemysłu Niemieckiego, BDI. Tak to się załatwia. Pojechał minister od razu z szefem przedsiębiorców, ponieważ rozmawiają konkretnie o konkretach. Nie jeżdżą pociągami i furtają się tu i tam cały czas, żeby się pokazywać z Żeleńskim, tylko załatwiają interesy. O czym rozmawiali? O odbudowie Ukrainy. Konkretnie, jak to Niemcy, Habeck pojechał załatwiać interesy razem z Siegfriedem Rüsswurmem, szefem Federacji Przemysłu Niemieckiego. A Bank Światowy szacuje, że Ukraina będzie potrzebowała ponad 380 miliardów dolarów na odbudowę. A więc jest interes, jest geszeft. Geszeft pojechał robić Habeck. A gdzie są polscy ministrowie? Jaki geszeft załatwił na Ukrainie pan Morawiecki? Załatwił. Podobno mają kupić polskie rosomaki i załatwił to premier. 100 rosomaków mają kupić produkowanych w Siemianowicach Śląskich. Ciekawe po jakiej cenie i z jakimi upustami. Co tego już nie wiemy. Tylko przyjechał Morawiecki i mówi 100 rosomaków będą. Był tam jakiś przewodniczący Związku Polskich Przedsiębiorców czy ktoś? Nie. Sam Morawiecki jedzie i załatwia. Sam Duda jedzie i załatwia. Co ci panowie z tego mają? No bo nie wierzę w to, żeby tak ciągle furtali tam i z powrotem za bezdurno, mówiąc brzydkim językiem. Co z tego ma Duda, co z tego ma Morawiecki, że cały czas tam jeżdżą i cały czas pakują tam nasze pieniądze? Co z tego osobiście mają? Bo nie wierzę w to, żeby byli aż tak mało inteligentni. Więc Habek pojechał i załatwia, a nasi tak jak zwykle. No dobrze, jakaś pozytywna informacja by się przydała, bo zaraz będzie kącik pozytywnych informacji, ale zanim do niego przejdę, no to cóż, od dziś Finlandia jest członkiem NATO, 31. członkiem NATO jest Finlandia. Zobaczcie Państwo, jak oni przystępują, jaką mają armię, jak to wszystko finansują i jak finansują Ukrainę i czy w ogóle finansują. Finowie to łebski naród. Poza tym w 1939 sprali ruskim tyłek. Może od nich coś byśmy się nauczyli. No coś też śmieszniejszego tak przed świętami, żeby już wyluzować trochę nastrój. W Wielkiej Brytanii, jak podaje Daily Mail, rolnicy będą mieli obowiązek karmić krowy środkami tłumiącymi metan, aby powstrzymać ich niegrzeczne nawyki w postaci bekania metanem. W Wielkiej Brytanii będą grzeczne krowy, nie będą bekać metanem. Co? Nie wiecie, o co chodzi? No, chodzi o ochronę klimatu. Jak krowa wydali, czy tą stroną, czy drugą, no to od razu klimat straszliwie się psuje. A więc będą karmić jakimś świństwem krowy, ale co na to obrońcy zwierząt? Jak można? No, miało być to pocieszające, nie wyszło za bardzo. No i tu jeszcze mamy pana profesora tego właśnie z Krakowa, Pyrcia. Pyrciologia stosowana. A to zobaczcie. 29 sierpnia 2022 roku pan profesor Pyrć wypowiedział się w taki sposób. Szczepienie przeciw COVID-19 kobiet w ciąży jest bezpieczne dla płodu i matki. Powiedział autorytatywnie i pewnie dzięki temu zaszczepiło się bardzo wiele kobiet w ciąży. No bo jak mówił profesor Pyrć, no to nie może tak nie być. Dobrze, no to podam Państwu taką świeżą informację z portalu Daily Skeptic. Wskaźniki urodzeń gwałtownie i nieoczekiwanie spadły w USA od początku 2022 roku, czyli w przedziale 9 miesięcy od wprowadzenia szczepionek przeciw COVID. Zauważył to dr Ross Jones i pyta o związek. No nie radziecki, tylko związek między jednym a drugim. Ja też pytam. Może profesor Pyrć odpowie. Panie Pyrć, jak to jest z tymi kobietami w ciąży? Mogą czy nie mogą? Grozi czy nie grozi? To są poważne pytania. A pan zdaje się wielki ekspert. I tak Państwu naopowiadałem różnych rzeczy przerażających przed świętami, że aż mam poczucie winy. Muszę wam przeczytać jakieś wiadomości pokrzepiające. Wiadomości pokrzepiające tuż przed świętami. Dowody na rzekome molestowanie kleryków przez kardynała Adamasa Piechę, wykorzystane między innymi w tej telewizji, co wiecie, zostały sfałszowane przez UB, potwierdziło to śledztwo dziennikarskie Rzeczpospolitej. Mówiłem to w zeszłym tygodniu, mówiłem o UB-ku Krzysztofie Zrokowskim, który fałszował dokumentację UB, aż go UB pogoniło. Wtedy nie było Ubera, żeby wsiadł i kierował, no więc wyleciał całkiem. Według ustaleń winnym jest funkcjonariusz UB Krzysztof Zrokowski, przedstawiany jako alkoholik i oszust, który spreparował donos na Sapiehę. Gdy tylko wpadł w kłopoty, a ostatecznie stracił pracę, skazano go na 5 lat więzienia za fałszerstwa. Tworząc oszczerstwa wobec Sapiehy, złamano podstawowe prawa archiwistyki. I to kolejny przykład, jak ważna jest odpowiedzialność za słowo. Mówią dziennikarze, piszą dziennikarze Rzeczpospolitej. Brytyjski dziennik Daily Telegraph. Jeśli Wielka Brytania chce odbudować więzi z Europą, powinna to zrobić poprzez kraje takie jak Polska czy Słowacja. One znacznie lepiej rozumieją wspólne wyzwania, a Polska staje się nowym europejskim mocarstwem. Cytuję, nie przecierajcie uszu, bo cytuję za Daily Telegraph. Świetnie. Dziennik docenił inicjatywy Polski i Słowacji przy wsparciu Ukrainy, podsumowując: w zachodnim sojuszu wyłania się nowy środek ciężkości, a kraje takie jak Polska są skłonne do przyjęcia roli lidera kosztem tradycyjnych potęg. No, przynajmniej bębenek nam podbijają, to nic nie kosztuje. Polski eksport okien i drzwi w 2022 roku wzrósł o 32% do prawie 4 miliardów euro. Setki biznesmenów i czołowych ekspertów od sztucznej inteligencji z Elonem Muskiem na czele i Steve Wozniackiem na pokładzie wezwało do powstrzymania na pół roku rozwijania sztucznej inteligencji potężniejszej od ChatGPT-4. Boją się, wzywają? No ja też się boję. Mam nadzieję, że nie dosięgnie mnie ta sztuczna inteligencja, chociaż już dosięga. Siatkarskie kluby Zaksa i Jastrzębie wygrały mecze półfinałowe w Lidze Mistrzów po 3-1. Do ćwierćfinału Ligi Mistrzów w piłce ręcznej awansowały Wisła Płock i Industria Kielce. No coś próbuję znaleźć pokrzepiającego. Nie złoście się. Kilka polskich organizacji w apelu sprzeciwia się nowemu rozporządzeniu Unii Europejskiej, które według nich ogranicza wolność słowa w sieci, zwalczając wpisy na tematy polityczne i społeczne. Oficjalny cel to ochrona przed manipulacją w europejskich wyborach, ograniczając internetowe reklamy i kampanie polityczne do wybranych grup odbiorców. Tak zwane mikrotargetowanie. No to straszne rzeczy, już nie chcę Państwa. Miało być pokrzepiające. Krakowscy urzędnicy wydali 10 milionów na stworzenie studia filmowego. No i jest piękne. To dobra informacja. Więcej niż nie będę mówił, bo wiecie, że kocham Komucha Majchrowskiego. Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz w Jasionce jest już otwarte dla zwiedzających. Największa chińska firma logistyczna OOCL wstrzymała dostawy do Rosji chwilę po wizycie Xi Jinpinga w Moskwie. Ci Chińczycy to są łebscy. To coś w tym się kryje. Włochy zakazały mąki z owadów do gotowania pizzy i makaronu. O. Przynajmniej na koniec wyszło pokrzepiająco. Jak już nie będziemy mieli zaufania do mąki, to włoską mąkę możemy stosować, bo zakazali. Chcemy, żeby polski rząd zakazał stosowania owadów do mąki polskiej. Mam taką inicjatywę. Napiszemy jakiś list do premiera, czy co, czy jak to ma dotrzeć do premiera. On ponoć słucha komentarza. Więc panie premierze, ja na pana dzisiaj nagadałem dużo, ale zdobądź się pan chociaż na jedną dobrą rzecz i zakaż pan mąki z owadów dla zwykłych Polaków, dobrze? Proszę pana bardzo. Panie premierze, miły. Drodzy państwo, złośliwiałem się dziś na rząd. Narzucałem obelg na Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, więc pora, żebym chociaż wam powiedział coś dobrego. Życzę wam dobrych świąt. To są święta, które naprawdę budzą wielką nadzieję i sądzę, że pogonimy ich wszystkich. Tak jak nasz Pan, który pogonił śmierć do kąta, zwyciężył i daje nadzieję. Piękne święta. Chciałbym, żeby państwo przeżyli je rodzinnie, spokojnie i z taką atmosferą jak na marszu. Żebyśmy chowali w sercach to, co najważniejsze. Naszą wspólnotę Polaków. Bo Polak to ktoś, Polak to gość. W całym świecie spotkasz Polaka i nie jest to pokraka. Radzimy sobie w świecie, radzimy sobie z naszym życiem, radźmy sobie wspólnie. Nauczmy się jeszcze wspólnie działać, radzić sobie. Ja czuję, że jeszcze zrobimy im psikusa przed wyborami i coś wymyślimy takiego, że im szczęka spadnie, tym wszystkim politrukom, którzy chcą nas ustawiać do kąta. Więc politruki do kąta, rodzina na centralne miejsce, bądźcie dla siebie dobrzy, dzielcie się dobrem, dobrym słowem. Idzie dobre, idzie wiosna, idzie lepsze. Wszystkiego dobrego wam życzę. Zdrowia, wolności, pokoju i Boga w sercu. Do zobaczenia.